Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to druga część rozmów już z godziny 18.15 i w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Miłosierdzie Boże w znaku krzyża Jezusa Chrystusa. Bardzo serdecznie witamy w naszym studiu zacnego gościa, księdza profesora Tadeusza Guza. Witamy ponownie.
Szczęść Boże, drogi ojcze Januszu, i szczęść Boże wszystkim państwu.
I jeżeli zdrowie pozwoli, to będziemy teraz 2 godziny, a potem także chwila przerwy po północy również kontynuować ten temat, a może jeszcze go poszerzymy, ale wracamy do takiego małego wstępu dla tych, którzy dołączyli, księże profesorze, do nas i no wchodzimy w tajemnicę tematu krzyż Jezusa Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia w myśli błogosławionego Michała Sopoćki. Ja zapytam jeszcze tak, bo ksiądz profesor jest wykładowcą na KUL-u, tak? Na katolickich.
Tak.
A skąd ta, bo to może już wyszło kiedyś na programie, ale przypomnijmy, skąd to zamiłowanie do księdza błogosławionego Michała Sopoćki? No bo trzeba było poznać jego duchowość głęboko. Z czego to wynika?
Właśnie to wynika z pewnego spotkania z Białymstokiem i z tamtejszym środowiskiem i eklezjalnym, i intelektualnym podczas jednej z konferencji naukowych. I miałem zaszczyt zapoznania księdza biskupa Henryka Ciereszkę i profesora teologii, który właściwie jest takim najlepszym znawcą tej tematyki i ja tutaj taki onieśmielony jestem, ale wykonuję taką wstępną pracę, bo jako filozof to tylko taki przygotowuje się wstęp, natomiast
Bo to jest takie imponujące, że filozof zostawia w filozofię, chociaż ona jest potrzebna i wchodzi na teren teologii, prawda, duchowości bardziej. Tak.
I wtedy pamiętam, że ksiądz biskup Henryk obdarował mnie 3-tomowym traktatem o miłosierdziu Bożym błogosławionego księdza profesora Michała Sopoćki. Błogosławiony ksiądz Michał był przecież profesorem teologii moralnej. I ten traktat pisał przez pewien okres czasu po II wojnie światowej i jak ja zerknąłem tak tylko wstępnie do tych 3 tomów, które można nawet nabyć chyba w Kurii Metropolitalnej Białostockiej w Białymstoku. Wydane te dzieła zostały w roku 2008 i tutaj właśnie redaktorem tego wydania jest właśnie ksiądz biskup Henryk, i którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, jeżeli mu obowiązki pasterskie pozwalają na to, żeby tutaj właśnie uczestniczyć razem z nami w tej rundzie, takiej, tak jak mówię, z racji, że ona jest filozoficzną, to wstępnej, bo dopiero teologia umożliwia nam te zasadnicze rozstrzygnięcia tych najważniejszych zagadnień w ogóle myśli ludzkiej z pozycji objawionej prawdy w osobie Jezusa Chrystusa. I wtedy pamiętam, jak tylko zerknąłem do tego traktatu, to byłem zdumiony jego treścią. I kiedyś przy jednym z programów zapytałem tak właśnie ojca dyrektora Tadeusza, czy wolno byłoby mi zaproponować taki systematyczny cykl tych spotkań. I jak się okazało, to było takie opatrznościowe. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy Telewizja Trwam wchodziła na multiplex, to właśnie Rozmowy Niedokończone, czyli takie pierwsze na multiplexie Telewizji Trwam, to właśnie dotyczyły tego traktatu, czyli problematyki miłosierdzia.
Po 13 lutego to bodajże było, tak?
Tak, 13-14, nieprawdaż, wtedy w nocy chyba,
tak,
czy
tak.
Właśnie nocy, z wieczora. Tak. Pamiętam, że to były pierwsze rozmowy nasze niedokończone. To były właśnie na multiplexie, więc to jest wszystko bardzo opatrznościowo prowadzone, a zapewne tutaj całą pełnię tego traktatu to najdoskonalej potrafiłby wyłożyć właśnie najlepszy specjalista w Polsce, jeżeli chodzi o myśl teologiczną, moralną i w ogóle dotyczącą osoby i dzieła błogosławionego księdza profesora Michała Sopoćki, to jest bez wątpienia ksiądz biskup profesor Henryk Ciereszko w Białymstoku i też księdza arcybiskupa, metropolitę białostockiego, pozdrawiamy i kłaniamy się, i całej metropolii białostockiej, która jest przecież nieprzypadkowym terenem, tylko właśnie na tym terenie, jako byłej archidiecezji wileńskiej, Pan Jezus Miłosierny się objawił w Wilnie i siostrze Faustynie podarował treść różańca do Miłosierdzia Bożego, czyli znanego w Polsce pod pojęciem koronki do Miłosierdzia Bożego. I to są wielkie sprawy związane właśnie z tamtą kwestią. A nie przypuszczaliśmy wówczas, rozpoczynając tę serię, już dzisiaj to jest czwarty odcinek, że właśnie Ojciec Święty Franciszek ogłosi rok Miłosierdzia Bożego, z czego się bardzo cieszymy. I najprawdopodobniej, ponieważ dochodzimy tak mniej więcej do połowy dzisiaj, to prawdopodobnie z końcem roku Miłosierdzia Bożego, czy może w trakcie jego trwania, dojdziemy do końca. A więc będziemy mieć taką całościową analizę filozoficzną. To pragnę to z całą świadomością podkreślić, że jeżeli, drodzy Państwo, będą pewne nieścisłości, to tylko z tej racji, że ja się na co dzień zajmuję filozofią i tych najwspanialszych dystynkcji teologicznych, to nie jest po prostu przedmiotem moich badań, ale dzielę się nimi tak, jak potrafię najlepiej.
Cieszymy się. Czyli jeszcze, księże profesorze, tytułem takiego wstępu, naprawdę dla nas jeszcze zebranie myśli z tamtej audycji, czy coś nowego jeszcze przyszło dopowiedzieć?
O tak, ja myślę, że jeżeli drogi ojciec Janusz pozwoli, to ja bym,
bardzo
tak
proszę,
jak to zwykle czynimy, taki raczej
tak
akademicki, potrzebuję takiego akademickiego czasu, żeby wyłożyć to, co jest tak jakby samą istotą.
Słuchajmy się, a potem rozmawiajmy.
Tak, i sądzę, że jest bardzo dużo materiału i różnych kontekstów, które tutaj i ja nadmienię, i jeszcze bardziej będę się radował z uczestnictwa wszystkich państwa, czy naszych braci, kapłanów, czy ojców, czy sióstr zakonnych. Wszystkich zapraszamy do tej debaty, bo temat jest po prostu jeden z naczelnych, z najważniejszych, jakie można w ogóle podjąć.
Bardzo prosimy. Zamieniamy się w słuch wszyscy. Możemy sobie notować, bo ksiądz profesor tak powoli to pięknie mówi, prawda? Albo no w ogóle słuchajmy. Zasłuchajmy się.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za tę wspólną zadumę nad rzeczywistością drogi krzyżowej Jezusa. Bo to jest temat, czyli temat szeroko pojętego krzyża naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. I błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko pisze, iż Pan Jezus ze swojego nieskończonego miłosierdzia Bożego tęsknił do krzyża. I krzyż więc był, rzec można, jak pisze, ustawicznym przedmiotem jego myśli, był jego herbem i sztandarem, a ostatecznie stał się godłem miłosierdzia Bożego. Zaś po stronie człowieka krzyż osobisty stał się drzewem rajskim żywota, kluczem do Królestwa Bożego, tronem i berłem królewskim, mieczem i lemieszem sług jego, streszczeniem całej jego nauki. Są to rzeczywiście wspaniałe określenia krzyża ludzkiego, właśnie zapisane w tym traktacie o miłosierdziu Bożym, w dziełach jego księdza Michała. Dlaczego Jezus bierze krzyż? Ksiądz Michał Sopoćko naucza, że przecież krzyż ten miał być ołtarzem całopalenia, na którym Syn Boży złoży Ojcu Niebieskiemu ofiarę całopalenia, ofiarę uwielbienia, przebłagania, dziękczynienia i prośby. Nie dziw więc, że Zbawiciel, mimo oczekujących go na krzyżu cierpień, nie wzdrygał się teraz przed jego przyjęciem, lecz z radością ujął to drzewo święte jako znak woli Ojca i łaski dla nas. I tutaj ksiądz Michał zauważa, że w tym skazaniu Jezusa na krzyż mamy do czynienia z potraktowaniem Syna Bożego jako zwykłego zbrodniarza, bo najwięksi przestępcy ludzcy byli wówczas traktowani właśnie śmiercią krzyżową. Rada miłosierdzia błogosławionego księdza Michała brzmi: przyjąć nasze krzyże jako odłamki krzyża Zbawiciela, będące tylko słabym odbiciem cierpień, które On podjął za nas z nieskończonego miłosierdzia swojego. A codzienne krzyże to krzyże chorób i smutków, ubóstwa i wzgardy, niepowodzenia, zapomnienia, wojny i głodu, klęsk, pokusy i wreszcie śmierć. I dźwigać je z radością, dzielnie i mężnie, nie z narzekaniem, oraz dla odpokutowania za grzechy nasze, dla zadośćuczynienia za grzechy dusz w czyściu cierpiących, dla nawrócenia grzeszników. Dźwigać krzyże cierpliwie, z poddaniem się woli Bożej i z ufnością bezgraniczną w nieskończone miłosierdzie Boże. I co ciekawe, ksiądz Michał powtarza niestrudzenie, byśmy nasze krzyże nieśli, a nie ciągnęli za sobą, ponieważ nasz krzyż jest najskuteczniejszym środkiem zbawienia i najpewniejszą zasługą na żywot wieczny. Można zatem zaryzykować następującą tezę. Powiedz mi, jaki jest twój stosunek do twojego krzyża, a ja ci powiem z pewnością w świetle nauki o krzyżu Chrystusa, czy jesteś na pewnej drodze ku zbawieniu i szczęściu wiecznemu, czy nie. Ksiądz Michał rozważa: więc Pan Jezus pójdzie na śmierć, pójdzie z miłosierdzia ku mnie. O Jezu miłosierdzia, dajbym mógł skorzystać z krzyża, który tak radośnie przyjmujesz dla mnie i za mnie. Spójrz na mnie okiem nieskończonego miłosierdzia Twego, bym Cię miłował miłością nigdy nie ustającą w tym życiu i w wieczności. Przyjmij na zadośćuczynienie za grzechy moje i całego świata. To najgorętsze pragnienie moje, bym mógł niegodną krwią własną okazać miłość ku Tobie. Pan Jezus niesie krzyż na Golgotę. Chrystus ze swojego nieskończonego miłosierdzia Bożego przyjmuje upokorzenie niesienia krzyża Jezusa. Jako głównego skazańca prowadzono dłuższą drogą i bardziej uczęszczaną przez ludzi, ażeby więc większej liczbie ludzi przybyłych na święto Paschy wolno było Jezusa lżyć, łajać, popychać i pastwić się nad Nim. Stąd tak częste Jego upadki, ale w drodze krzyżowej, którą Kościół odprawia, zostały one zredukowane do trzech. Co one symbolizują, to sobie spróbujemy też tego wieczoru i tej nocy rozważyć. Jezus według księdza Michała Sopoćki nie był już właściwie człowiekiem, ale tylko przedmiotem, wyjętym spod prawa, nędznym, zaledwie poruszającym się, zaraz za setnikiem, który jechał konno na czele pochodu kalwaryjskiego ku pagórkowi znajdującemu się zaraz za murami Jerozolimy. Ksiądz Michał rozważa: Jerozolimo, miasto święte, kto przekracza twoje bramy? Kogo żegnasz po raz ostatni? Toć to najlepszy twój obywatel, patriota, Pan i Władca. To jest król twój, który płakał nad tobą. ileż dobrodziejstw on ci wyświadczył, ile nauk wypowiedział, ile cudów uczynił dla niewdzięcznych synów grodu Dawida. Dziś jest zapoznany przez wszystkich i jako złoczyńca skazany na śmierć haniebną, straszną, krzyżową. Boże mocny, jaka zmiana! Gdzież są rzesze, które go wielbiły? Gdzież są uleczeni chorzy? Gdzie się znajdą nawróceni jego łaską? Gdzie są ci, co tak niedawno w triumfie wprowadzali go do miasta, co go królem swym mieć chcieli? Gdzież są najwierniejsi uczniowie? Słowa Hosanna synowi Dawidowemu zamieniają się na radykalnie inne, na krzyż z nim, na śmierć. Święty Augustyn napisze: o przedziwne zjawisko! Syn Boży obarcza się takim ciężarem. Pan świata dźwiga hańbiące drzewa, brzemię niewolników i zbrodniarzy. A ksiądz Michał doda do tych słów wielkiego ojca Kościoła: z głębokim współczuciem pójdę za Jezusem. Nie żądasz ode mnie, Panie, bym niósł z Tobą Twój ciężki krzyż, lecz bym swoje małe krzyże codziennie cierpliwie znosił. Postanawiam wszystko, co z miłosierdzia swego na mnie włożysz, z ufnością przyjąć i z miłością znosić. Pan Jezus upada pod krzyżem. Chrystus Pan ze swojego nieskończonego miłosierdzia Bożego upada pod ciężarem krzyża, jako ciężarem nie tylko fizycznego krzyża, lecz przede wszystkim moralnego krzyża naszych grzechów śmiertelnych, czyli zdeptania woli Bożej, buntu przeciwko Stwórcy, obalenia Jego panowania w duszy człowieka i unicestwienia Jego łaski. Bóg nie byłby Bogiem, gdyby pozostawił grzech śmiertelny bez kary należnej, ponieważ grzech dokonuje zniewagi nieskończonej ze względu na nieskończoność doskonałości Bożych i jest wzgardą Boga i Jego mądrości, z której grzesznik jak gdyby urąga, wzgardą wszechmocy Bożej, której się człowiek nie lęka, wzgardą sprawiedliwości Bożej, którą grzesznik wyzywa, wzgardą świętości, którą grzesznik znieważa, wreszcie wzgardą miłości Bożej, którą grzesznik depcze i udaremnia. To jest, trzeba przyznać, bardzo wierny opis tragedii człowieka grzechu, za którym definitywnie opowiedział się upadły anioł światłości, nazwany słusznie diabłem, ponieważ nadużył doskonałej swojej wolności anielskiej do miłowania Boga, innych aniołów i całego stworzenia. I to nadużycie właśnie nazywa się grzechem, czyli sam z własnej woli wybrał zło. Na tym polega ten najgłębszy wymiar grzechu i dramatu zła. Święty Ambroży napisze: otwórz, duszo, oczy swoje i patrz, czym byłaś w stanie łaski, a czym jesteś w stanie grzechu. Byłaś oblubienicą Najwyższego, świątynią Boga, stolicą Króla Niebieskiego, siostrą aniołów i dziedziczką nieba, a po grzechu stałaś się towarzyszką czartów i obywatelką piekła. Ksiądz Michał prosi boskiego odkupiciela: Baranku Boży, który z miłosierdzia swego gładzisz grzechy świata, przez brzemię krzyża Twego zdejmij ze mnie brzemię grzechów moich i zapal ogień miłości Twojej, aby jej płomień nigdy nie ustał. Pan Jezus spotyka swoją matkę, Maryję. Ze swojego nieskończonego miłosierdzia Bożego Pan Jezus udziela nam łaski swojego spotkania z Matką Bożą Maryją. Wielkość dramatu tego spotkania polega na spotkaniu świętości Syna Bożego i Jego miłości ze świętością Jego Matki Maryi i jej miłości, która w swoim niepokalanym sercu miłością nadprzyrodzoną miłuje swego Syna. Ale Maryja nie rozpacza, ponieważ byłoby to sprzecznością z wolą Bożą. Rozpacz bowiem jest kategorią grzechu śmiertelnego. Maryja nazwana jest przez księdza profesora Sopoćko współodkupicielką naszą. Nie było również i nigdy nie będzie drugiego stworzenia, które by posiadało taką pełnię łaski i zasługiwało na taką miłość jak Najświętsza Maryja Panna. Ale nadto Maryja była wyższą nad wszystkie matki i najgodniejszą matką Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. I tak oto okazuje się Jezus przy tej stacji spotkania z Matką w drodze na Golgotę jako ten, który jest najświętszym sercem wypełnionym w swojej boskości i w swoim człowieczeństwie miłosierną miłością. Maryja jako Matka Bolesna zanurzona jest z racji cierpień swojego Syna i Syna Boga Ojca w morzu boleści. Nie mogłaby znieść tych cierpień Syna, gdyby Bóg miłosierny nie umocnił jej szczególniejszą pomocą swej łaski. I taki piękny przykład daje ksiądz Michał. Jak na piasku skrzydło jaskółki nawet przy lekkim muśnięciu pozostawia dokładne odbicie, tak w niepokalanym sercu Maryi odbiły się wszystkie rany i boleści najukochańszego jej Syna. Dlatego błogosławiony ksiądz Michał modli się do Matki Bożej miłosierdzia i wyznaje jej swoją miłość. Kocham Cię, Matko Boleściwa, która idziesz tą drogą, jaką kroczył Syn Twój najmilszy, drogą hańby i poniżenia, drogą wzgardy i przekleństwa. Wyryj mnie na swym niepokalanym sercu i jako Matka Miłosierdzia wyjednaj mi łaskę, bym idąc za Jezusem i Tobą nie załamał się na tej ciernistej drodze kalwaryjskiej, jaką i mnie Miłosierdzie Boże wyznaczyło. Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi dźwigać krzyż. Także ze swojego nieskończonego miłosierdzia Bożego Jezus powołuje Szymona z Cyreny i jego rodzinę do świętości. Setnik, który kieruje pochodem ku Golgocie, zauważa, że Jezus Chrystus chwieje się i dlatego nakazuje Szymonowi z Cyreny nieść za Jezusem jego krzyż. Wprawdzie początkowo niechętnie, ale potem, dzięki przeniknięciu Szymona miłosierną łaską cierpiącego Pana, która dosięgła głębi jego duszy, odczuwa on lekkość drzewa niesionego i radość wielką duszy. Poprzez to Szymon stał się wzorem dla wszystkich wybranych i uzyskał własne zbawienie. Ten dobry i prosty człowiek stał się sławnym bohaterem, uwiecznionym przez opis ewangelistów. Według tradycji Szymon z Cyreny przyjął chrzest i wspierał apostołów, ewangelizując w Hiszpanii z dwoma synami, Rufusem i Aleksandrem, który stał się męczennikiem za Chrystusa. Święty Paweł apostoł nazywa ich matkę i żonę Szymona swoją matką. To jest nagroda za współdźwiganie krzyża Jezusa, że cała jego rodzina została świętą. Winniśmy, jak zauważa błogosławiony ksiądz Sopoćko, bezgranicznie zaufać miłosiernej opatrzności Bożej, nie uciekać przed krzyżem, nie wstydzić się go, jak gdybyśmy się wstydzili samego ukrzyżowanego, nie ulegać nałogom, wynaturzeniom, obojętności i lenistwu w służbie Bożej, lecz prowadzić intensywne życie sakramentalne, ponieważ tylko przez krzyż można trafić do nieba. Przeto Bóg w nieskończonym swym miłosierdziu zsyła krzyże mniejsze i większe, jak Szymonowi, a nasza postawa, jak radzi nam patronka roku, święta Teresa z Awila, albo cierpieć, albo umrzeć. Czyli naśladować najmiłosierniejszego Zbawiciela na drodze królewskiej Chrystusa, czyli na drodze niesienia krzyża. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Święta Weronika jest również dziełem Chrystusa i Jego nieskończonego miłosierdzia. Chusta świętej Weroniki jest z jednej strony malutką przysługą, ale z drugiej strony mężnym wyznaniem, potępiającym wyrok Sanhedrynu. Zdumieniem Weroniki było odbite najświętsze oblicze Chrystusa na chuście i w jej duszy, czyniącym ją przez łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową jej duszę świętą, czyli przebóstwioną i stającą się przybranym dzieckiem Bożym dzięki jej czynowi miłosiernemu w postaci podanego welonu strasznie za zbawienie całego świata cierpiącemu Zbawicielowi. Ksiądz Michał Sopoćko rozważa: Pan Jezus nie cierpi już więcej, dlatego nie mogę podać Mu chusty do otarcia potu i krwi. Ale cierpiący Zbawiciel żyje ciągle w swoim ciele mistycznym, w swoich współbraciach obciążonych krzyżem, a więc chorych, konających, ubogich i potrzebujących, którzy potrzebują chusty do otarcia potu. Stanę więc u boku chorego i umierającego z prawdziwą miłością i cierpliwością, aby mu otrzeć pot, aby go wzmocnić i pocieszyć. Wówczas Zbawiciel odbije swój wizerunek już nie na welonie, ale w sercu moim przez łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Pan Jezus, upadając po raz drugi pod krzyżem, wyjednywa nam u Ojca Niebieskiego miłosierdzie za wszystkie grzechy od Adama aż do ostatniego grzesznika przed końcem świata. Grzechy wszystkich narodów i wieków, popełnione myślą, mową i uczynkiem, opuszczeniem i pragnieniem, wszystkie zniewagi ukryte, wszystkie jawne świętokradztwa z całym ciężarem swych skutków. To doprowadziło do upadku Zbawiciela pod krzyżem. Błogosławiony ksiądz Michał napisze: Ten, kto z nas uwierzyłby wówczas, gdyśmy słyszeli o cierpieniach Mesjasza, i kto pojąłby wielkość miłosierdzia Bożego, które się w tym objawiło, ten powstanie z poniżenia i ze strasznych warunków życia, gdyż moc miłosierdzia Bożego w nim się objawi. Tenże błogosławiony kapłan przestrzega przy tym przed grzechami powszednimi, dokonanymi spontanicznie lub z zastanowieniem, ponieważ one wypływają z tego samego źródła, z którego wypływają też grzechy śmiertelne, a mianowicie z nieposłuszeństwa woli Bożej, i były też przyczyną cierpień Zbawiciela, osłabiając przyjaźń z Bogiem, raniąc duszę i utrudniając jej zbawienie. Czym są te grzechy lekkie? Popełniamy je, gdy dajemy się porwać gniewowi, skrytej zazdrości, niewstrzemięźliwości w małych rzeczach, gdy dopuszczamy się obmowy, kłamstw nieszkodliwych, próżności, opieszałości, próżnej ciekawości, co jest nieskończoną obrazą majestatu Bożego, przed czym bronili się święci, jak na przykład święty Edmund, który wyznał: wolałbym rzucić się w ogień, niż dopuścić się świadomie najmniejszej obrazy nieskończonego majestatu Bożego. A święta Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła Świętego, od grzechu rozmyślnego, choćby najmniejszego, zachowaj mnie, Panie. Ksiądz Michał daje przykład kary doczesnej za takie grzechy. Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej tylko za lekką wątpliwość w miłosierdzie Boże dla grzesznych Izraelitów. Dlatego błogosławiony ksiądz Michał prosi Boga miłosiernego o światło ducha. Oświeć mnie, Panie, światłością łaski swojej, bym mógł poznać wszelkie zdrożności i złe skłonności moje, które spowodowały Twój powtórny upadek pod krzyżem, i bym odtąd systematycznie je tępił. Bez łaski Twojej nie potrafię ich się wyzbyć. Przeto proszę i ufam, że miłosierdzie Twoje mnie wspomoże. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Także ten gest Chrystusa względem cierpiących kobiet Izraela ma swoją przyczynę w nieskończonym miłosierdziu wcielonego w niepokalanym sercu Maryi, Syna Bożego. Szlachetne współczucie i mężna odwaga niewiast były czymś dobrym. Ale problem pojawił się wtedy, gdy uznały cierpienia Pana Jezusa za wielkie nieszczęście i opłakiwały je po ludzku, co było ich niedoskonałością, ponieważ powinny były to uczynić z pobudek wyższych, nadprzyrodzonych i świętych, na co wskazał im sam Jezus. Dlatego Zbawiciel ostrzega je przed grożącym niebezpieczeństwem i prawdziwe wyświadcza miłosierdzie, pobudzając skutecznie, by myśleć o ocaleniu w przypadku niewiast, o ocalenie Jerozolimy ziemskiej, a nade wszystko wieczności Jerozolimy niebiańskiej. Błogosławiony ksiądz Sobotko rozważa: i dla mnie jest czas miłosierdzia Bożego, ale ograniczony. Po upływie tego czasu nastąpi wymiar sprawiedliwości, o której Pan Jezus groźnie wspomina. Z króla miłosierdzia, jakim jest teraz Zbawiciel, przemieni się w sędziego, ale sędziego najsprawiedliwszego, przed którym potrzeba pokuty, by na wieki zostać świętym. Tutaj jest właśnie ten taki jakże ważny i centralny moment jedności miłosierdzia Bożego i Jego sprawiedliwości, bo Pan Bóg jest jeden i dlatego Jego nieskończone miłosierdzie wiekuiste jest zarazem nieskończoną, wieczną sprawiedliwością. Próba rozdzielenia miłosierdzia i sprawiedliwości w Bogu jest z pozycji katolickiej nauki niedozwoloną. Wręcz przeciwnie, jest pewną formą herezji o miłosierdziu Bożym. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Trzeci i każdy inny upadek Jezusa w drodze na Golgotę jest objawieniem się nieskończonego miłosierdzia Bożego. O przedziwna i straszna tajemnica upadku Pana Jezusa pod krzyżem po raz trzeci. Patrząc na Ciebie, Jezu, upadającego pod ciężarem krzyża trzykrotnie, zaczynam rozumieć, jak wielką obrazą Boga jest powrót do grzechów, już uprzednio zgładzonych, woła święta Katarzyna Genueńska. Ojcowie Kościoła nauczają, że powrót do grzechów i zatwardziałość w nich były przyczyną trzeciego upadku Zbawiciela. Powrót do grzechu jest wielką lekkomyślnością i karygodnym zuchwalstwem. W ten sposób grzesznik niszczy całe dzieło swojej pokuty, obala swe nawrócenie i postępuje jak marnotrawca, co całotygodniowy zarobek przepija lub przegrywa w karty. Ileż to Bóg dokonał nim, uwolnił grzesznika od nieznośnego ciężaru. Ile okazał miłosierdzia swego, którym teraz grzesznik pogardza i które depcze. Pan Jezus leży w prochu i błaga Ojca Niebieskiego o miłosierdzie dla zatwardziałych grzeszników, aby wyjednać im łaskę skuteczną do szczerego i trwałego nawrócenia, bo tylko taka postawa jest godną wiecznej świętości i wiecznej miłosiernej miłości Boga Stworzyciela i Zbawiciela. I takie krótkie podsumowanie, które pragniemy wyrazić przede wszystkim słowami błogosławionego księdza, profesora teologii moralnej, spowiednika świętej siostry Faustyny Kowalskiej, Michała Sopoćki, jako apostoła miłosierdzia Bożego, który rozważa tak: za mnie cierpi Jezus i za mnie upada pod krzyżem. Gdzie byłbym dziś bez tych cierpień Zbawiciela? W grzechu się urodziłem, a jeśli mowa o prawie, to nie mam większego prawa do łask od ludożercy. Z otchłani piekielnej wyrywa nas tylko Zbawiciel. Gdyby się nie ulitował nad nami, bylibyśmy jak Sodoma i stalibyśmy się podobni Gomorze. Dlatego wszystko, co dziś mamy i czym jesteśmy w znaczeniu nadprzyrodzonym, zawdzięczamy tylko męce Pana Jezusa. Nawet niesienie naszego krzyża nic nie znaczy bez łaski. Dopiero męka Zbawiciela czyni skruchę naszą zasługującą, a pokutę skuteczną. Dopiero miłosierdzie Jego, ujawnione w potrójnym upadku, jest rękojmią naszego zbawienia, które staje się także naszym udziałem poprzez życiodajne pośrednictwo aniołów i świętych na czele z ich Królową oraz Królową Nieba i Ziemi Maryją, Matką naszego Stworzyciela i Zbawiciela, Boskiego Króla Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego Pana za przenajświętsze dzieło odkupienia człowieka i całego kosmosu wszelkich istnień. I to Matką Miłosierdzia, która właśnie w ostrej świeci bramie i z jasnej góry błogosławi już od wieków naszemu polskiemu narodowi, który w swojej wierności Krzyżowi Chrystusowemu wytycza sobie niebiańskie szlaki przez polską ziemię czy ziemię tego świata ku swojemu niebiańskiemu, nieskończenie szczęśliwemu przeznaczeniu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tę cierpliwość i mam nadzieję, że pięknie sobie podyskutujemy na temat tych treści, czy z tymi treściami tak związanymi.
My dziękujemy za wstęp i mamy ponad godzinę. A tutaj jest jeszcze, księże profesorze, może ja tytułem takiego do powiedzenia. Kiedyś mnie jeden z słuchaczy naprowadził i znalazłem w godzinie czytań z 4 stycznia. Pewnie ksiądz profesor pamięta spis ascetycznych Maksyma Wyznawcy, Opata. Takie dwa kilka zdań i taki może komentarz troszkę za profesora. A zatem Bóg staje się człowiekiem i przyjmuje we wszystkim ludzką naturę, oprócz grzechu, który zresztą był obcy tej naturze. Przyjmuje ją zaś dlatego, by rzucić ją na przynętę owemu nienasyconemu smokowi, który jej pożądał i pragnął ją pożreć i w ten sposób wyzwać go do boju. Tak więc ciało ludzkie i natury, zamiast stać się łupem jego, stało się jego zgubą, bo moc Boża ukryta w tym ciele była dla niego trucizną i doszczętnie go zniweczyła. Człowiekowi natomiast ciało Zbawiciela przyniosło uzdrowienie przez tę samą moc Bożą, przywracając mu łaskę daną na początku stworzenia. Ów smok, wąż starodawny, wsączył swoją truciznę w drzewo i nią skaził człowieka, dawszy mu jej skosztować. Teraz zaś zamyślał pożreć ciało Pana, lecz zakaził się zawartą w nim mocą bóstwa i został zniweczony. Przepiękne, prawda?
Tak, wspaniałe.
Chociaż tu w pewnym momencie widzimy, tak masz, no, że jakby szatan uśmiercił, może powiedzieć, Chrystusa.
Tak.
Idąc tak na skróty.
Tak, oczywiście, to on jest główną przyczyną ukrzyżowania Pana Jezusa, dlatego że on popełnił największy grzech i on jest księciem tego świata. I właśnie tutaj święty zauważa, że rzeczywiście szatan nie miałby dostępu do Boga. Czyli ludzkość nie miałaby możliwości, by doświadczyć niejako w sposób namacalny konfrontacji boskiej miłości i szatańskiej nienawiści. I właśnie poprzez to, że Syn Boży w swoim nieskończonym miłosierdziu przyjął naturę ludzką z niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, to wtedy poprzez posiadanie ludzkiej natury i wejście w czas i przestrzeń tego kosmosu, tym samym umożliwił niejako, by doszło do tej konfrontacji między nimi jako osobą boską, a upadłą, diabelską osobą właśnie...
Tego węża. Czyli tak. Co, zatoczone koło. Raj powtarza się pod krzyżem, w sensie ta metoda, która w raju się sprawdziła, gubi go. Gubi go pod krzyżem Chrystusa.
Tak, oczywiście. On ma pozór swojego zwycięstwa w cierpieniach Jezusa i w niesprawiedliwym wyroku i w prześladowaniach Zbawiciela tutaj na ziemi i oczywiście w ukrzyżowaniu, w śmierci Pana Jezusa. I tylko te 3 dni trwa jeszcze ten pozór zwycięstwa szatana, czyli tego antyducha, który jest upadły i który pragnie tylko unicestwiać wszystko, co jest. I na przykładzie krzyża Pana Jezusa najwyraźniej dostrzegamy, jaką strategię posiada diabeł, że on chce wszelką rzeczywistość unicestwić. Że rzeczywiście, gdybyśmy powiedzieli, jak się czasami nawet, no niestety także i w katolickiej katechezie wyjaśnia, że zły duch, on się tylko odwraca od Boga, on tam chce sobie robić swoje geszefty. O nie, to nie jest zrozumienie dogłębne istoty szatana i jego działania. Diabeł chce po prostu wszystko uśmiercić, wszystko zniszczyć. I my się czasami dziwimy, że niektórzy ludzie nauki, czy niektórzy artyści, czy niektórzy politycy, czy niektórzy ludzie, mediów kpią sobie z krzyża Chrystusa, czy wyrzucają go na śmietniki, czy też niszczą Chrystusa we wszystkim, co go stanowi. My się dziwimy, że właśnie coś takiego ma miejsce. Ale jeżeli dobrze rozumiemy, kim jest szatan, że to jest zły, w dosłownym tego słowa znaczeniu zły duch, a zło polega na tym, że on chce wszystko przemienić w nicość. W nicość. Dopiero wtedy będziemy właściwie rozumieć tragizm tego upadłego ducha.
A można jeszcze pójść za tą myślą świętego Maksyma niejako w ten sposób, żeby może nie walczyć bezpośrednio ze złym, bo w sumie nie mamy takich sił, tylko po prostu iść pod krzyż Chrystusa. A on tam będzie przynęcony i tam ostatecznie przegra, prawda? Czy przegrał?
Tak. Przegrał. Nasze chrześcijańskie najbezpieczniejsze miejsce na tym świecie, to ani to nie jest dom ojczysty, ani to jest, nie jest rodzina własna, ani to nie jest naród, ojczyzna, państwo czy kontynent. Nie. Naszym najbezpieczniejszym miejscem na świecie jest miejsce u stóp krzyża Jezusa Chrystusa. Dlatego pozycja Polski będzie najmocniejszą, jeżeli wszyscy Polacy, albo im więcej, tym oczywiście lepiej, ale najdoskonalej byłoby, żeby wszyscy Polacy katolicy z całą świadomością swojego przepięknego polskiego intelektu i z całą naszą piękną polską wolnością, żebyśmy dziedzictwo krzyża Jezusowego przyjęli i przy nim trwali. Większej mądrości, wspanialszej miłości, wielkości potęgi, czyli naszych mocy narodowych, czy państwowych, czy duchowych, czy nawet materialnych, czy gospodarczych, czy politycznych, nie mielibyśmy, jak właśnie poprzez nasz polski hołd względem królewskiego krzyża naszego Pana Boga i brata w człowieczeństwie niepokalanym właśnie Jezusa Chrystus. Dlatego pytanie o polskość dzisiaj to jest pytaniem o tę odległość czy bliskość pomiędzy krzyżem Jezusa Chrystusa a naszą osobistą pozycją, czy naszymi rodzinami, małżeństwami, parafiami, gminami, czyli całą tą strukturę administracyjną i wewnątrz Kościoła Świętego w Polsce i wewnątrz państwa polskiego, czyli Rzeczypospolitej Polskiej.
Oczywiście, bo nie mamy mocy, prawda, takiego jak Michał Archanioł, prawda, święty Michał Archanioł, tylko możemy jedynie się ukryć, prawda, pod, mówimy, pancerzem, tarczą Bożej opieki, no w cieniu krzyża jesteśmy bezpieczni, bo szatan wie, że ten krzyż to był znak jego klęski, to ostatecznej. Przy czym, to jest tak, jak tłumaczymy, nieraz mówimy dzieciom, bo się dzieci mnie nieraz pytają, no dobrze, proszę księdza, Pan Jezus zwyciężył szatana, śmierć, piekło, zwyciężył, śpiewamy, nie, wierzymy, ale no to czemu jeszcze kusi człowieka? Czemu? No bo ostatecznie jeszcze nie jest zwyciężony, nie, jest zwyciężony raz na zawsze, ale jeszcze no, ma moc działania.
Bóg,
są proste rzeczy, a z drugiej strony trzeba sobie przypominać je.
Pan Bóg dopuścił możliwość jego oddziaływania na nas, czyli na cały kosmos, ale tylko do granicy dnia ostatecznego. Czyli do granicy zakończenia stwarzania świata przez Boga. I właśnie dlaczego? Ponieważ właśnie nasz świat jednak w tych najwspanialszych praojcach Adamie i Ewie, czyli pierwszych rodzicach, uległ szatanowi, nie zachował swojej wolności w Bogu i w miłości względem Boga i posłuszeństwie Jego woli boskiej, lecz nasi praojcowie nadużyli swojej doskonałej wolności, a to nadużycie oznacza wybór zła. I dlatego też właśnie to oddziaływanie szatana na nas jest dopuszczone aż do dnia ostatecznego. Ale to oddziaływanie jest oddziaływaniem drugorzędnym. Co to znaczy? Że szatan nie może zniewolić natury człowieka, czyli nie może wejść do duszy człowieka bez jego własnego przyzwolenia. I to jest, w tym jest nasza moc, że proszę zobaczyć, że chociaż diabeł jest wyższą, upadłą inteligencją aniżeli człowiek, ale wielkość człowieka polega na tym, że diabeł nie ma istoty do jego duszy i ducha. Bez własnej zgody i świadomego aktu na właśnie zniewolenie przez szatana.
Tylko tu mamy, że no, boi się tego, co jest od wieków stosowane najprostsze, więc znak Krzyża Świętego, woda święcona, prawda, modlitwa, no bo tak samo jest stary, jak i te prawdy wiary. To jest tutaj ta pewna logiczność, bo nieraz się zastanawiamy, że jak to jest, że takie, prawda, proste, wypróbowane sposoby nas chronią. No najlepszym jest czyste sumienie, komunia święta, spowiedź święta. No i to, co ksiądz profesor mówi i to, co powtarzamy, on kocha nienawiść. On tam się, prawda, jak jest nienawiść, brak miłości się tam, może być, rozmnaża, tak mówiąc takim językiem biologicznym. Czyli to jest jego taka ściółka, na której się najlepiej rośnie. A więc nienawiść do człowieka, człowieka do człowieka, człowieka do Pana Boga. I najbliżsi, to też tego się szczerzą, że najbliżsi w rodzinie czy w tych relacjach, jeżeli jest tam nienawiść, on tam uwielbia taki moment.
I względem samego siebie. To jest właśnie typowe dla diabła, że jego naturą stała się nienawiść. I dlatego jest w radykalnej, my to mówimy w języku nauki, kontradyktoryjnej opozycji względem Boga jako odwiecznej i w dodatku miłosiernej miłości. Czyli diabeł myślał, że jeżeli doprowadzi Adama i Ewę do upadku, to już oni będą jego niewolnikami na wieki.
Grzech będzie ostatnim słowem.
Prawda? Ostatnim słowem. A co to by oznaczało? Co to by oznaczało, gdyby tak się stało? To by oznaczało, że diabeł ma tyle mocy bytu, czyli ma taką wszechmoc, przynajmniej taką samą jak Bóg. A okazuje się, że wszechmocnym jest tylko Bóg, a diabeł jest stworzeniem, tak jak i człowiek jest stworzeniem. I w związku z tym ani aniołowie, ani inne duchy niebieskie, ani upadłe duchy anielskie na czele z upadłym aniołem światłości, czyli z szatanem, nie posiadają wszechmocy bytu. I dlatego też nie mogą doprowadzić całe dzieło Boga w postaci stworzenia do radykalnego rozpadu. A jeszcze tym bardziej zdumiewa właśnie ten dar miłosierdzia Bożego w postaci zbawienia, czyli poprzez krzyż, najkrócej mówiąc, cierpienie, mękę, złożenie ofiary i to niewinnego, absolutnie świętego Syna Bożego, za całe stworzenie. I to jest właśnie, można powiedzieć, paradoks wszystkich paradoksów, który jest zrozumiały tylko i wyłącznie na gruncie nieskończonej miłosiernej miłości, która będąc miłością nie oznacza, że przestaje być sprawiedliwością. To trzeba bardzo mocno podkreślić, bo gdyby ktoś twierdził, ktokolwiek, że Bóg miłosierny przestał być wieczną sprawiedliwością, to po prostu zasadniczo rozmija się z rozumieniem miłosierdzia Bożego w sensie katolickim.
Bo tutaj protestanci mają problem, prawda? Bo oni jakoś trochę te rzeczy oddzielili właśnie.
Jeżeli, niestety, ale nie znam protestantów, którzy myśleliby inaczej, aniżeli to, że po prostu człowiek i anioł światłości nie jest bytem wolnym względem Boga, bo Bóg nie jest miłością odwieczną, no to wtedy rzeczywiście, że wtedy to się cała struktura załamuje, że jeżeli anioł światłości nie byłby wolny w momencie upadku, czy Adam i Ewa, nasi prarodzice, nie byliby wolni w momencie upadku, to wtedy należałoby z konieczności przesunąć przyczynę upadku aniołów i ludzi pierwszych na Boga jako prarację dobra i zła. I tak niestety protestantyzm to pokutuje we wszystkich nurtach protestantyzmu do chwili obecnej.
No i księże profesorze, to, że wynieśli konfesjonały, prawda? A więc,
bo wtedy, no właśnie, jeżeli przyczyna
zła... Jeżeli nie ma
zła,
grzechu, to nie ma to sensu nic innego.
Konfesjonał ma tylko wtedy, tylko sens. I wyłącznie wtedy sens i swoje nieutracalne miejsce, jeżeli przyczyna grzechu człowieka leży po jego stronie. Czy to z inspiracji szatana, to jest usprawiedliwiające dla człowieka i dlatego Pan Bóg, Pan Jezus przyszedł, żeby zbawić ludzi. Ponieważ ludzie sami ze siebie nie popełnili grzechu, tylko zostali wystawieni na pokuszenie przez upadłego anioła światłości. I dlatego też otrzymaliśmy, jako też istoty mniej doskonałe bytowo od aniołów, otrzymaliśmy dar tej zbawczej miłości miłosiernej.
No i tutaj też mamy dar kapłaństwa, prawda, który powoduje, że Chrystus jest ciągle obecny. To, co święty Tomasz powiedział, że jak miałby klęknąć przed, no, pukamy się w piersi, jesteśmy też grzeszni, ale przed kapłanem, przed aniołem wybiera kapłana. Dlaczego? Bo on właśnie wprowadza to życie Boże, nie on, ale poprzez niego, prawda? Łaska jest zsyłana wśród nas na ziemię.
Drogi ojcze Januszu i drodzy państwo.
I też odpuszczenie grzechu.
My nie mówimy tak o kapłanach ze względu na to, że my z drogim ojcem Januszem jesteśmy kapłanami, ale mówimy obiektywnie, że kapłan, biskup, kapłan otrzymali łaskę, która dalece przewyższa łaski aniołów.
A tajemnica to wielka, prawda?
Dlaczego? Dlatego, że żaden z aniołów nie odprawia, nie ma prawa do celebracji męki, śmierci, zmartwychwstania i chwalebnego wniebowstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa we mszy świętej. I żaden z aniołów, co więcej, archaniołów, nie rozgrzesza żadnego człowieka, czyli mocy boskich tego typu nie mają aniołowie i archaniołowie i duchy niebieskie. Czyli to jest rzecz tak zdumiewająca, że nieprzypadkowym jest, że najważniejsze ideologie świata atakują w pierwszym rzędzie duchowieństwo hierarchiczne, czyli papieża, biskupów katolickich i kapłanów, ponieważ im Chrystus Pan, Zbawiciel, zawierzył największą łaskę, jaką mógł jakiemukolwiek stworzeniu zawierzyć. Proszę zauważyć, jakiemukolwiek stworzeniu ze wszystkich duchów niebieskich, anielskich, które służą Bogu u Jego tronu wiecznego, w wieczności, ale tylko ci, którzy uczestniczą aktywnie w hierarchicznym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, tym została powierzona największa łaska.
Księże profesorze, ta waga sukcesji apostolskiej, przecież nasi bracia, tak nazywamy, prawda, w tym procesie, no, ekumenicznym, ale jak szukają ci, którzy powracają do katolicyzmu z angielskiego,
anglikanizm,
szukają tej sukcesji, albo odnajdują u siebie, mówią, my mamy, ważne, prawda, to jest takie przepiękne, no, i też stanowiące moc. Zresztą popatrzmy, co może kapłan zwykły, a co kapłan, który został posłany jako egzorcysta. Jest tak. To posłanie biskupa, chociażby i to się liczy, prawda? Tu jest, widzimy, jednak jest ta moc i tego, że Chrystus posłał apostołów, oni potem następnych i do dzisiaj to trwa. Ale jeszcze bym wrócił do tego właśnie grzechu, to znaczy, żeby, jaka to jest piękna rzecz, sakrament pojednania i grzech, nie bójmy się, uciekajmy od razu z tej sytuacji grzechu, prawda? Tak. Bo ona powoduje, że jest koło nas, coraz bardziej się zagęszcza ta atmosfera zła, która nas, no można powiedzieć tak jak nie wiem, jak na przykład zepsucie, jak jakaś gangrena, nie? Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Jeżeli nie zatamujemy, nie usuniemy brudów, to po prostu po jakimś czasie jest proces ropny i człowiek ginie. Tak samo i tutaj. Nie trwajmy w grzechu nigdy.
Sfera ducha jest, zachowuje się od strony bytowej podobnie jak sfera ciała. I wiemy doskonale, że nawet drobne zakłócenie w funkcjonowaniu naszego fizycznego organizmu może w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do spustoszenia całego organizmu. Dlatego właśnie w dobrze pojętej służbie zdrowia w państwie to dobra stojąca na wysokim poziomie służba zdrowia powinna inwestować przynajmniej tyle samo, patrząc finansowo, w profilaktykę, czyli w to wzmacnianie zdrowia jako zdrowia, czyli
zapobieganie, tak?
Zapobieganie, tak. Umacnianie człowieka w zdrowiu i ukazywanie mu tego wszystkiego, co prowadzi go do stabilności organicznej, ile po prostu w leczenie, czyli w walkę już ze skutkami konkretnych chorób. A jeżeli taka służba zdrowia, jak na przykład w polskim państwie, że ona grosze inwestuje w profilaktykę, to wiadomo, że cały system zdrowotny się załamie, bo tak ten system zostanie przeciążony. To już nie mówię o pewnych wpływach ideologicznych, które tam są, czy nadużyciach, ale nawet patrząc obiektywnie, że służba zdrowia, która nie docenia profilaktyki, po prostu musi być skazaną na porażkę, bo taki potop chorób ją zaleje, że ona sobie po prostu już ostatecznie...
Nie odrobi tych zaległości, prawda?
Nie odrobi, tak, nie. Oczywiście. I podobnie jest w sferze ducha, że powiedzmy życie duchowe, bo my żyjemy duchowo, i minimalne przesunięcia w życiu duchowym prowadzą w trakcie, powiedzmy, krótszego czy dłuższego życia do daleko idących deformacji. Dlatego powinno się też w życiu duchowym zwracać uwagę i prowadzić bardzo intensywne życie duchowe. Życie duchowe. Ja odróżniam to życie duchowe od życia religijnego, bo życie religijne jest też jeszcze czymś innym,
życia duchowego.
Mówię o życiu duchowym, czyli o życiu...
Mówią, żeby nie mam teraz czasu, na starość nadrobię. Na starość będę chodził więcej do kościoła, na starość będę czytał Pismo Święte. Raz, że nie wiesz, czy będziesz stary, a po drugie, to tak jak mycie zębów. No nie da rady na przykład myć 50 razy w jednym dniu przez 2 miesiące, prawda? I odstęp za 2 miesiące.
No. Po prostu jeżeli człowiek żyje, tak, to nie może mówić, teraz sobie zrobię przerwę w życiu. To by tak samo...
Albo żyjesz, albo nie żyjesz.
Taka strategia to mówi o tym, że zasadniczo ten człowiek nie rozumie swojego życia. Bo przecież on tylko dlatego żyje codziennie, 24 godziny na dobę, że po prostu w nim żyje duch. Hmm. Ale ten duch musi mieć odpowiednie treści.
Dotleniony.
Czyli odpowiedni pokarm.
Ostatnio byli ratownicy, właśnie mówili o dotlenianiu, jak jest ważne, że nawet jak ktoś tego, chociaż możesz mu 2 żebra złamać, bo jest ten ucisk, to jest ważniejsze dla niego, bo niedotlenienie parominutowe ma straszne skutki.
Tak.
A z żebro się zrośnie, prawda?
Oczywiście.
Nawet, czy ten
a obumarcie mózgu, czy pewnych partii organizmu ludzkiego, czy serca, to jest po prostu, może okazać się bezpowrotnym, może stać się nawet przyczyną śmierci. A zrośnięcie się żeber, czyli kości, to jest to po prostu kwestia tylko czasu.
Ale poszliśmy daleko w nasze tutaj rozważania, ale są bardzo ciekawe, bo jednak człowiek, no, jest, tak się składa, że i ciało, i duch, jak ksiądz profesor.
Tak, oczywiście. A proszę zobaczyć, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, że my sobie możemy mówić, że opowiedzmy, to prowadzimy jakieś rozważanie teologiczne, czy filozoficzne, czy coś. Ale dobrze zrozumiała sprawa, ona nam błyskawicznie jest służebną. Czy zapytamy o służbę zdrowia w państwie, czy o politykę państwa, czy o gospodarkę, nawet całego kontynentu, czy całej ludzkości, czy zapytamy o technikę, czy o muzykę, czy o sztukę. Te wszystkie obszary ludzkiego bytowania szybko mają bezpośredni dostęp, związek właśnie z tym, co nazywamy stworzeniem świata przez Boga i drugie wielkie dzieło, zbawienie, odkupienie, wyzwolenie. I tylko Chrystus, Pan ukrzyżowany, jest prawdziwym wyzwolicielem człowieka ze wszystkiego, co słabe, złe, grzeszne, niedobre, zbrakowane, jak my to tylko
oddajemy
tylko
głos
Chrystus.
Naszym słuchaczom. Tylko Chrystus. A księże profesorze, mam takie pytanie, bo ksiądz tutaj śledził i naukę protestantyzmu, ale też i życie Marcina Lutra. To prawda, że on, mimo że tutaj tą spowiedź negował, sam się spowiadał do końca życia, korzystał? Czy to jest takie...
Do końca życia to nie wiemy.
Aha.
Ale wiemy, że w czasie jego pobytu w klasztorze to nawet spowiadał się po kilkadziesiąt razy dziennie. Czyli to już wskazywało...
Ale po tej wolcie także, czy przed jeszcze?
Przed. Ale właściwie od strony merytorycznej to my nie możemy dzielić Marcina Lutra na młodego Lutra i starszego. Mhm. Dlaczego? Bo my mamy dostęp do dokumentów jego i do pism jego i do zapisków na marginesach największych dzieł, które Luther studiował. One zostały odnalezione, ale dopiero w XX wieku, proszę sobie wyobrazić, ujrzały światło dzienne. I my doskonale wiemy, że już ten młody Luther, zaraz po wstąpieniu do klasztoru, zresztą przymusowym wstąpieniu, a nie dobrowolnym, ten młody Luther zasadniczo już rozmija się z istotą katolickiej nauki Kościoła, powiedzmy nauczania ojców Kościoła, doktorów Kościoła, takich jak święty Augustyn czy święty Tomasz Zakwiny.
On się nie stworzył 1 listopada, przybijając, prawda, na rzeźbę Nurembergi.
To jest jedna
symbol, tak,
z bajek dla dorosłych, która nawet pana Kobuszewskiego pewnie w jego wspaniałym, naturalnym humorze przebija.
A my wracamy już do naszych telefonów, do naszych słuchaczy, którzy niecierpliwie już pewnie czekają, ale ksiądz profesor, jeżeli tutaj kondycja nam wystarczy, to będziemy jeszcze z państwem po północy. Mówimy dzisiaj temat Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, ale widzieliśmy, że temat też wychodzi bardzo daleko, głęboko w nasze życie duchowe, w życie połączone z sakramentem pokuty, Eucharystii, powrotu też do święty, do gorliwości naszej. Więc zapraszamy do telefonów 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66 i już za moment rozmawiamy.
Temu, co złe. I ty, potem płaczesz jak dziecko. Błagalny znów podnosisz wzrok. Nie pozwól jednak smutkowi, by ci odebrał resztę twego dnia. Poszukaj nowej nadziei i światła, które trwa. A miłosierdzie twoje jak ogromne słońce ogrzewa nas, dodaje sił każdego dnia. Uwierzmy jeszcze raz, że warto iść pod wiatr, nie poddać się temu, co złe. Nie, nigdy nie poddaj się. A kiedy upadniesz, wstań, zechciej zaufać mu. On dobrze wie, jak iść.
I odbieramy telefony. 22:41. Naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy. Zawsze dziewica, teraz zawsze. Ale coś, telefon bliżej okna albo coś, dobrze? Bo nam tutaj przerywa, niestety. Proszę bardzo. No nic nie słychać. Musi pani jeszcze raz spróbować, po prostu gdzieś blisko, gdzieś zasięg lepszy, bo no, nie ma sensu w ten sposób. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ale ja proszę radio wyłączyć.
Ja chciałam dać świadectwo.
A jakie pani imię?
Maria.
Pani Mario, słuchamy.
Z Lublina dzwonię i chciałam dać świadectwo po prostu, jak Pan Bóg doświadczał mnie od 7 roku życia do chwili obecnej. Może już teraz mniej mam tych krzyżyków, ale nigdy nie mówiłam do Pana Boga, ani do Pana Jezusa, dlaczego ja. Tylko zawsze prosiłam, Panie Boże, pomóż mi przetrwać i pomóż mi. I jeszcze ten jeden raz. I za każdym razem właśnie tak prosiłam. Jestem po 6 wypadkach, więc nie, teraz nie mogę się dużo modlić. Chodzi mi o czytanie, natomiast różańce. Ale modlę się zawsze w poniedziałek do Ducha Świętego, we wtorek do Aniołów Stróżu, w środę do Świętego Józefa, w czwartek za kapłanów, w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego, a w sobotę do Matki Bożej. Więc jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się modlić. No, jest dużo takich rzeczy w moim życiu, które mi sprawiały wiele przykrości, ale tak jak mówię, nigdy nie mówiłam, dlaczego ja. Kiedy miałam 23 lata i mamusia zmarła, zostałam z trójką rodzeństwa, to po prostu jeżeli widziałam kogoś w żałobie, to było mi lżej. Nie to, że cieszyłam się, że ktoś też komuś, że ma żałobę, tylko było mi lżej, że ktoś to ze mną podziela. I ta dzisiejsza właśnie, to dzisiejsze, co słuchałam, to jest przepiękne. Tak poczułam się taka po prostu uduchowiona jeszcze bardziej, że może moja modlitwa nie zawsze trafia do Pana Boga, ale nawet kiedy miałam jeden wypadek w Asyżu, więc też myślałam, że może to już może być koniec, ale przetrwałam, żyję i dalej też. Także życzę błogosławionej soboty, jak również błogosławionej niedzieli. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo pani za świadectwo, pani Marii, i pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy pani Marii za to podzielenie się tym swoim świadectwem swojego życia i pozdrawiamy Lublin i tam jest nasz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, też go, całą społeczność akademicką pozdrawiamy i wszystkie uniwersytety, uczelnie i naszą lubelszczyznę rodzinną. Tak, rzeczywiście, wspaniale, pani Maria, że rzeczywiście to pytanie, dlaczego ja, to już jest wyrażeniem wątpliwości, co do planu Bożego względem człowieka. I dlatego właśnie święcie postępujemy, czy idziemy drogą Bożą, jeżeli nie pytamy, a właśnie tak się zachowujemy jak Pani Maria, że tylko prosimy: Boże, ten i następny krzyż, wiem, że go przezwyciężę w Twojej mocy. Stąd to wspaniałe wołanie Pani duszy o pomoc Bożą, bo właśnie o to chodzi. I w życiu modlitwy jesteśmy zaprzyjaźnieni z Bogiem, bo modlitwa to nic innego jak bycie z Bogiem, stanie przed Bogiem i ofiarowywanie siebie Bogu. I oczywiście w tym znaku krzyża, który dźwigamy. I tutaj tylko jedna taka delikatna uwaga, Pani Maria. Każda modlitwa jest znana Bogu. Tylko to, co Pani Maria była uprzejma nazwać, że nie zawsze ta nasza modlitwa trafia do Boga, za tym kryje się coś innego, a mianowicie nie zawsze nasze prośby czy błagania są zgodne z wolą Bożą i tylko te nie będą wysłuchane. Natomiast wszystkie modlitwy pozostałe są wysłuchane, ale wtedy, kiedy, drodzy Państwo, zanosimy modlitwy do Boga, to powinniśmy zawsze przy każdej prośbie dodać: Boże Przenajświętszy i Wiecznie Miłosierny, przyjmij tę modlitwę, o ile jej treść jest zgodna z Twoją Przenajświętszą wolą i nie zakłóca ani planu stworzenia, ani planu zbawienia. I wtedy wiemy, że taka modlitwa jest po prostu przenoszącą góry, uskrzydlającą człowieka, dodającą mu mocy Bożych we wszystkim, i w tworzeniu, i w cierpieniu, czyli w tym aktywnym życiu i pasywnym, wtedy, kiedy ten krzyż nas dosięga i wtedy, kiedy pracujemy dla zbawienia świata i innych braci i sióstr naszych. To tyle tylko chciałbym dopowiedzieć do pięknego świadectwa Pani Marii.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze witamy. Panie Krzysztofie, tylko tak syntetycznie.
No tak, no spróbuję. Ksiądz profesor tak to, jak zawsze, nam to wspaniale jakoś tak podał. I ja jestem ogromnie wdzięczny księdzu profesorowi, ojcu Januszowi też oczywiście, że po tym itinerario, tak bym to powiedział, według świętego profesora księdza Sopoćki, nagle żeśmy właśnie przeszli na ten temat, o którym padre Raniero Cantalamessa i tam kardynał Mediolanu Ambrosianum mówi, że trzeba okropnie się tego tematu trzymać, bo został w kościele przez 3 wieki zaniedbany i za dużo jest, że tak powiem, ofiar, ponieważ nie umiemy się bronić przed szatanem, ponieważ my go nie znamy. No, Kościół musi jakby zdwoić, potroić właśnie wykładnię tego tematu. I chcę od razu powiedzieć, bo to są takie trudne właśnie sprawy, ale trzeba je, prosił mnie tak ogromnie ksiądz profesor Stanisław de Prosperis, na krótko przed śmiercią umierał w diecezji prenestyńskiej w 95 roku życia i w 72 roku kapłaństwa. On mnie prosił: uważaj na tą sprawę, bo ona jest szalenie ważna. My pamiętamy, że w źródle objawienia, jakim jest Pismo Święte, jest tam ten zwrot, że szatan jest kłamcą i zabójcą. I tu jest szalenie ważna sprawa tej kolejności. Dlatego, że on, żeby od razu przejdę, żeby powiem to, co mi mówił ksiądz de Prosperis, że szatan, on nie może, gdyby ktoś uważał, że on może nas zabić, tak jak Pan Bóg nas stwarza, to byłaby wielka herezja. On tylko conduce a la morte. On może nas naprowadzić na drogę ku śmierci, ale wcześniej musi nas w niesamowity sposób oszukać, żeby na tą drogę nas wprowadzić. Tam jest to właśnie, tam trzeba się bardzo pilnować tego tłumaczenia greckiego, bo ono tam właśnie mówi, że on conduce a la morte. Ale w żadnej... tak, bo ksiądz profesor tam właśnie mówi, ja tak się to modliłem, bo mówiłem szczerze, ja się modliłem, ksiądz profesor o tym mówił, bo to jest trudny, ciężki temat, że on tak pragnie, że on tak chce. Ja mówię, Matko Najświętsza, no pomagaj księdzu profesorowi w tej sprawie, bo to jest taki ważny temat, ale potem ksiądz profesor dotknął tego, co jest najistotniejsze. Że dlaczego? On nie może nas zabić, dlatego że tam ksiądz profesor wspomniał, że jest ta nasza dusza nieśmiertelna i na to się musi zgodzić Stwórca, a nie zabójca. On się musi zgodzić na to i on jest ostatecznie tym, który przejmuje i jest właścicielem. A jeżeli my nawet no, nie rozumiemy często za zbyt wiele, no to właśnie jest tak, że po prostu, że trzeba ciągle jakoś to, znaczy tą wiedzę niesłychanie pogłębiać. I jeszcze tak tylko krótko, bo to jest temat niesłychanie ważny. Mówię, uwrażliwiony byłem na Półwyspie Apenińskim strasznie, żeby tego tematu nie zaniedbywać, żeby go przypominać, żeby o nim mówić, bo tu się wkrada duże niebezpieczeństwo. Księże profesorze, jeszcze jedno. Muszę tak powiedzieć szczerze, już tam powyżej 10 lat tej kongregacji do spraw kanonizacyjnych i tak się tam jest jakoś przykleiłem, bo mi na tym szalenie zależało. I ile razy spotykałem tego cudownego salezjanina, którym jest kardynał Angelo Amato. On mi zawsze z takim wzruszeniem mówił, Christoforo, jak ja jestem szczęśliwy, że to moje wszystkie podróże w imieniu Ojca Świętego po świecie, jeżeli idzie o beatyfikację, one się rozpoczęły w Białymstoku od Sopoćki. Taki jestem szczęśliwy. Również jestem szczęśliwy, że znałem kiedyś osobiście Antoniego Barhaniaka. I on to takie było piękne. I jeszcze jestem księdzu profesorowi niesłychanie wdzięczny, bo ksiądz profesor jakoś chyba pod wpływem Ducha Świętego powiedział to, co dla mnie kiedyś było odkryciem, że Pan Jezus na różańcu, no bo rzeczywiście koronka do miłosierdzia Bożego została powołana na różańcu, na formie różańca. I za to jestem wdzięczny, bo ja to zdanie z ust księdza profesora usłyszałem. I teraz już nie będę dalej wchodził, bo my mówimy, że no słowa świętej siostry Faustyny. Ja rozumiem, że już ta forma po prostu musi pozostać, bo nie będziemy tego wywracali, ale bądźmy świadomi jednej sprawy. To są słowa Pana Jezusa do świętej Faustyny, który on podyktował jej swoją koronkę. Ona jest tylko tą sekretarką pokorną, jestem transmisjonem, jestem przeniesieniem tej właśnie tej sprawy. Szanowny profesorze, no to jest taki
Panie
temat,
Krzysztofie,
żeby trzeba
dziękujemy bardzo.
Sympozjum otworzyć,
dziękujemy.
Także Bóg zapłać za to właśnie, co ksiądz profesor powiedział, bo to jest niezwykle
dziękujemy
nośne.
Bardzo, pozdrawiamy
i
serdecznie.
Panu księdzu profesorowi błogosławi, proszę o modlitwę.
Bóg zapłać. Dziękuję, Panie Krzysztofie.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy, drogi panie Krzysztofie, za podzielenie się bardzo ważnym aspektem tej problematyki, a mianowicie dlaczego, drodzy państwo, ten temat kwestii istnienia szatana został, pan Krzysztof powiedział, zaniedbany, a ja bym go w cudzysłowie zapisał zaniedbany. Dlaczego w cudzysłowie? Drodzy państwo, to jest rzecz zdumiewająca, ale w najważniejszych systemach filozoficznych nowożytności diabeł został wywyższony do bycia najważniejszym konstruktorem w kosmosie. Jeśli weźmiemy na przykład niemiecki idealizm, jaka tam jest olbrzymia apoteoza szatana, jaka tam jest olbrzymia apoteoza negacji. Jeżeli weźmiemy rewolucję francuską, jak to tak najkrócej można chyba zdefiniować rewolucję francuską, że to jest apoteoza szatana. Jeżeli weźmiemy rewolucje socjalistyczno-komunistyczne XIX i XX wieku, łącznie z teoretycznymi podstawami marksizmu-leninizmu, to proszę zauważyć, że tutaj olbrzymia to pojęcie walki w marksizmie, które do dzisiaj istnieje, przecież najważniejszym narzędziem szatana jest walka. Czyli co to oznacza? Że marksizm-leninizm to jest system istotowo satanistyczny. Albo jeżeli weźmiemy taką ideologię jak socjalizm rasistowski III Rzeszy Niemieckiej, co jest tutaj charakterystycznego? Że najważniejszym konstruktorem nazizmu niemieckiego jest diabeł. Jeżeli weźmiemy, drodzy Państwo, istotę szkoły frankfurckiej i neomarksizmu, czyli nowej lewicy, pod której olbrzymim wpływem jest dzisiaj Polska, to co Państwu tutaj od roku 2006, choćby w tych naszych spotkaniach tutaj starałem się wykładać i cieszę się, że wiele środowisk w Polsce podjęło to wyzwanie i dzisiaj rozumie, o co my, z czym my właściwie w Polsce szeroko pojętej walczymy. Przecież, drodzy Państwo, najważniejszym pojęciem neomarksizmu światowego, dzisiaj zobacz, genderyzmu, to jest negacja. A co stanowi naturę? Czyją naturą jest negacja? Upadłego anioła światłości. Najtragiczniejszą negacją wszechczasów jest diabeł. I dlatego też, zobaczcie, drodzy Państwo, z jednej strony, niestety w naszych pomieszczeniach także rzeczywistości eklezjalnej czy teologii katolickiej mamy do czynienia z pewnego rodzaju zapomnieniem, wyparciem tej prawdziwej nauki o upadku anioła światłości i o tym, że szatan istnieje. Nawet jest grupa teologów katolickich, którzy kwestionują jego istnienie wbrew Ewangelii Jezusa z Nazaretu. To właśnie to zauważmy. A z drugiej strony jesteśmy konfrontowani jako ludzkość, nie tylko jako Polska. I tutaj jako Polacy nie myślmy, że my tylko jesteśmy konfrontowani, uciskani, lecz także naród rosyjski, niemiecki, żydowski, Amerykanie. Cały glob, cała rodzina ludzka jest wystawiona na potężną konfrontację z ideologiami, które szatana pragną uczynić głównym konstruktorem rzeczywistości. I to jest ta tematyka, do której nas pan Krzysztof chciał zainspirować. A tak jak powiedzieliśmy sobie, szatan nie jest kreatorem rzeczywistości i dlatego nie może tej rzeczywistości zabić. Co najwyżej może ją częściowo zniewolić. Albo jeżeli chodzi o piekło, to tam już jest całkowite zniewolenie.
I mamy telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z Warszawy. Ja mam takie pytanie, korzystając, że dwóch księży dzisiaj jest, a podobno jest to jakaś nowość. Chciałam się spytać, podobno ostatnimi czasy taka wyszła nowa ustawa w Kościele, że sakrament ostatniego namaszczenia można udzielać 2 godziny po śmierci. W związku z tym, że nauka podobno tam naukowcy stwierdzili, że 2 godziny po śmierci jeszcze mózg wydaje jakieś, prawda?
Pani Marto, to nie jest chyba temat naszych rozmów, no ale spróbujemy jakoś pomóc może. W każdym razie sakrament jest, udzielamy żywym ludziom, prawda? Są dla żywych.
Droga pani Marto, drodzy Państwo, to jest bardzo ważny temat. I tutaj można powiedzieć, że w nauczaniu, z tego co mnie osobiście wiadomo, to w oficjalnym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego nic się w tej materii nie zmieniło. Sakramentów świętych można udzielać i udziela Kościół zbudowany na Piotrze osobom żywym. Dlaczego? Z prostej racji, że za życia ziemskiego możemy w sposób najdoskonalszy spotykać Boga na sposób sakramentalny, zaś po śmierci już nie ma sakramentu, ponieważ człowiek staje przed obliczem Bożym twarzą w twarz. I tak jak na przykład prawo kościelne sięga tylko do granicy śmierci, to kościoła widzialnego. Dlaczego? Ponieważ człowiek zmarły, czyli którego ciało umarło, a dusza nieśmiertelna przechodzi już do Boga, to wtedy taki człowiek zmarły przechodzi pod prawo boskie, bezpośrednio stojąc przed Bogiem. I w związku z tym prawo Kościoła tutaj nie działa już, tego widzialnego. Natomiast w Kościele triumfującym to tam właśnie Bóg Przenajświętszy w Trójcy Świętej jedyny. On jest jako najwyższy prawodawca i on już decyduje o losie człowieka po śmierci. Wtedy... Dlatego nie ma życia sakramentalnego po śmierci. I
szczególnie 2 godziny, bo z tego, co, może się mylę, ale wiem, że teologia pastoralna chyba taki wyjątek przewiduje, kiedy na przykład jest wypadek drogowy i jest kapłan w pobliżu, akurat się zatrzymuje i teraz nie ma tam lekarza, który stwierdza zgon. No widzimy, że osoba nie reaguje, no ale możemy przypuszczać, że nas słyszy, prawda? I więc wtedy jakoś warunkowo, prawda, udzielamy rozgrzeszenia, prawda, czy też połączonego z namaszczeniem, to właśnie namaszczenie to jest sakrament dla chorych, a tutaj mamy człowieka, no przypuszczamy, że żyje, słyszy, wyraża tą ostatnią wolę skruchy, więc wtedy chyba, więc, że to jest możliwe.
W przypadku niepewności
tak,
co do stanu życia człowieka, to tak jak zawsze prawo mówi, i kościelne, i świeckie, że w przypadku niepewności interpretujemy je na korzyść danego człowieka, czyli udzielamy tego warunkowego rozgrzeszenia i to rozgrzeszenia mocą władzy papieskiej jako kapłani w niebezpieczeństwie śmierci czy w sytuacjach takich skrajnych.
Skrajnych, tak.
To wtedy każdy kapłan, nawet ten, który nie pełni swoich obowiązków kapłańskich na co dzień, bo jest z różnych racji z nich zwolniony, to wolno mu udzielić warunkowego rozgrzeszenia człowieka od wszystkich jego grzechów. I wtedy na przykład, jeżeli ten człowiek odchodzi rzeczywiście do Boga, to już przechodzi pod jurysdykcję boską i staje przed obliczem Bożym i już wtedy z całego życia zdaje.
Tak, żeby dać tą szansę, bo być może on jeszcze ma te ostatnie sekundy na tej ziemi, jeszcze nie przeszedł. No bo to już nie będę opowiadał, na jeden z takich znajomych księży opowiadał, że w Niemczech taka sytuacja była, że został wezwany z sakramentu namaszczenia chorych do człowieka, który już był w trumnie, prawda, ubrany. No i żeby nie było przykro, to stanął, pomodlił się, no i wyszedł, no po co?
Tak,
no to...
tak.
Ale nie jest takie, że nie mamy takiego zrozumienia, prawda, dla tego sakramentu.
Tak.
Wydaje nam się, że to jest, no ale to już...
Ale ja mam też w moim życiu takie przypadki, doświadczenia kapłańskie, że rzeczywiście jak czasami wykonywałem zastępstwo gdzieś w szpitalu, to proszę sobie wyobrazić, że jak byłem wzywany do chorego, to czasami, choć nie było powiedziane, żebym biegł szybko, ale sam intuicyjnie biegłem. Pamiętam, miałem jeden taki przypadek w Niemczech, to było w Regensburgu. Zostałem wezwany do tego, żeby zgłosić się do chorego i ja do pokoju przekazanego mi przez komórkę właśnie wtedy biegłem tylko jedyny raz i jak wypowiedziałem tę papieską formułę rozgrzeszenia, to w momencie, kiedy zdejmowałem rękę z głowy tej umierającej osoby, to w tym momencie nastąpiło oddanie ducha. Więc proszę zobaczyć, jakie są naprawdę zdarzenia. To mówię osobiście, że sam to przeżyłem i wiem, że takie możliwości są, że Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, jeżeli ktoś zasłuży na taką łaskę, to ją z całą pewnością otrzyma.
Tak, no to jest właśnie to. Nabożeństwo pierwszych piątków, prawda, to też łączy się. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam prowadzących.
Dobry wieczór, szczęść Boże Panu. Jakie Pana imię?
Ferdynand z Lubuskiego. Udało mi się po raz drugi dodzwonić w ogóle.
Świetnie.
To istnia radia.
Ale czemu taki pogłos?
Proszę?
Taki pogłos, no ja słyszę.
No może z mieszkania dzwonię, może dlatego tak jakieś echo takie. wyciągnie. I mam na działce dosyć dużo drzew, także tego, może gdzieś odbicie fali i tak dalej, nie?
Proszę bardzo.
Chciałem bardzo podziękować za audycję, choć teraz przyjechałem od kolegi z Frankfurtu i włączyłem z ciekawości radio, bo jeszcze troszeczkę się rozkojarzyłem w tej kolacji takiej późniejszej i mówię, porozmawiam. I chciałbym bardzo podziękować dla mojego przedmówcy, który przed chwileczką właśnie był na antenie. Kilka słów udało mi się usłyszeć. Jego myśli zawartych. Tutaj prawdopodobnie tu jest ksiądz, który udzielał tego wykładu. Bardzo dziękuję. Właśnie zgadzam się w pełni z tymi odczuciami, z tymi wyrażanymi uczuciami tu na antenie, ponieważ jak mówi Apokalipsa świętego Jana, że diabeł został zrzucony na ziemię i pała nienawiścią przeciwko swoim wiernym, przeciwko wiernym, którzy służą Bogu dniem i nocą, wraz z aniołami swymi, czyli z demonami, którzy się zbuntowali w niebie. I w związku ja sam też czuję, jako miłośnik Słowa Bożego i jako chrześcijanin, zresztą brałem chrzest chrystusowy, nie tylko chrzest katolicki, byłem jakimś ministrantem, jak byłem małym dzieckiem i później chłopakiem dorastającym w szkole podstawowej, jeszcze ósmoklasowej, a później jakby zacząłem się wyżej kształcić, prawda, to zacząłem studiować Biblię, czytać Biblię, studiować Biblię, no bo człowiek młody nie jest taki chłodny umysł i serce, nie jest takie pojęte jak człowieka starszego. I później wziąłem chrzest chrystusowy, tak jak mówi Pan Jezus, kto uwierzy, niech się ochrzci, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I w nawiązaniu do tej rozmowy właśnie, wiem, że diabeł prześladuje wszystkich wiernych, czy to są księża, czy to są osoby innych wyznań, o kierunku chrześcijańskim, o korzeniach chrześcijańskich. Diabeł wraz z demonami na ziemi prześladuje te osoby. Bardzo, bardzo po prostu nie lubi, kiedy ludzie stają po stronie Boga, Stwórcy, który chce poprzez Chrystusa zaprowadzić tu na ziemi boski ład, boski porządek. Diabeł się temu przeciwstawia, albowiem ma niewiele już czasu. Ten system uważam, że dobiega końca. W związku z tym nawet spotykam się z takimi sytuacjami, że w instytucjach, dam na przykład taki przykład, tutaj na zachodzie mieszkam, jak już powiedziałem w Lubuskim, pewnemu człowiekowi pożyczyłem maszynę o wartości około 4000 zł. On, ten człowiek, był kiedyś klawiszem w więzieniu. On jest emerytowanym człowiekiem, prawda, gospodarzem, tam prowadzi gospodarkę jeszcze synami. Ja dla niego pożyczyłem maszynę z dobroci, a on tą maszynę mi podstępnie ukradł. Kiedy ja go poprosiłem, żeby tą maszynę zwrócił mi telefonicznie, on mi zagroził pobiciem nawet. Ja powiedziałem, że przyjadę z kolegą i tą maszynę, którą dostałem od kolegi za pracę, w rozliczeniu zresztą za pracę od Niemca, że to on mówi, za nie przyjeżdżajcie, bo dostaniecie porada po głowie i tak dalej. Ja się zdziwiłem, mówię, co on pijany jest, czy jakieś narkotyki może zażywa, czy może jakieś lekarstwa, jakieś psychotropowe i tak dalej. No i w związku z tym ja mu założyłem sprawę, bo po prostu, no i żeby to była jakaś rzecz mniejszej wartości, to bym mu to darował. Natomiast ta rzecz jest dla mnie bardzo istotna była, taki klin do łupania drewna, hydrauliczno-elektryczny i piękny naprawdę i jako presa do mojej pracy. Ja tu mam warsztat samochodowy, ja potrzebuję nieraz takiej presy, która mi wyciska, prawda, łożyska i tak dalej, nie? Inne detale i jest bardzo dla mnie potrzebne narzędzie. I prawda, ja założyłem mu sprawę. On kłamał w sprawie wraz ze swoim synem, że ja mu to dałem, prawda? I proszę sobie wyobrazić, dwie sprawy były w sądzie okręgowym w Gorzowie. Sędzina obstaje, sędzia prowadzący obstaje przy złodzieju. Ja byłem zszokowany. Już na pierwszej rozprawie, i zresztą wszystkie trzy rozprawy były nagrywane na taśmie magnetofonowej. Ja pytam się na drugiej sprawie, miał być ogłoszony wyrok. Ja pytam się pani sędzio, czy ten człowiek jest winien, bo wy nagrywacie tą rozprawę, te przesłuchania, czy rozpoznanie rozprawy, czy wy w tym gremium sędziowskim podjęliście jakąś decyzję, czy ten człowiek jest winny, czy nie, bo ja już go w dwóch miejscach tutaj go przyłapałem na kłamstwie i dla sędzi pokazywałem gestami, nie przerywając, jak kiedy on się wypowiadał, że on kłamie. Sędzia zresztą się pani uśmiechnęła i proszę mi powiedzieć, czy on jest winny, czy nie, tego złodziejstwa, nie? A ona się uśmiechnęła do mnie, mówi, pan nigdy nie będzie wiedział, czy ten pan jest winny, czy nie. Ja mówię, zaraz, to gdzie ja jestem? Jestem w sądzie, który ma być sprawiedliwy? Czy jestem w patologicznej instytucji państwa polskiego, który urzędnik obstaje przy przestępcy, prawda? Niektóry zresztą do kościoła nie chodzi, jest niewierzący, mieszka przy kościele, natomiast nie chodzi do kościoła, bo byłem klawiszem i tak dalej.
No, panie prezydencie, ale to mamy taką sytuację konkretną, natomiast my mówimy dosyć ogólnie, prawda, więc może podziękujemy.
Generalnie nawiązując jeszcze do tych wyborów, jakie były tu w Polsce. Ja tam na wybory nie chodzę i tak dalej, ale słyszałem, jak pan prezydent obecny co innego mówił przed wyborami, co innego mówił teraz wczoraj w audycji radiowej o tych jednomandatowych okręgach wyborczych, no to taka osoba powinna jako prezydent, jako osoba reprezentująca gremium wyborców, która jego wybrała, on powinien mówić prawdę i tylko prawdę o własnych poglądach. Powinien być przedstawicielem, no mi się wydaje, no, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, osobą cieszącą się autorytetem. A jeśli prezydent kłamie, to ja widzę jak w oparciu o Słowo Boże, o Biblię, widzę, że te rządy w Polsce są w mocy złego, te obecne rządy. Że to są rządy jakichś takich nieudaczników, przepraszam za wyrażenie, nieudaczników, kłamców, oszustów, którzy szastają po prostu tymi wyborcami, tym mandatami, mandatem, jakim dostali od wyborców, prawda? Może wyborcy są takiej samej mentalności, takich samych poglądów i takiej samej w ogóle no, takiej wiary, że tak powiem, szatańskiej. Uważam, że Radio Maria pięknie mówi na audycji, piękne wykłady wygłasza. Ksiądz, tutaj właśnie ojciec dyrektor, prowadzi też bardzo szeroko zakrojoną w ogóle informację tutaj odnośnie i głoszenia Słowa Bożego, rozgłaszaniu wieści o Królestwie Bożym, za co bardzo dziękuję ojcowi dyrektorowi i wszystkim ojcom prowadzącym, redemptorystom, jak również osobom, które, prawda, biorą udział w szeroko zakrojonych audycjach. To na antenie. Także ja się w pełni zgadzam z moim przedmówcą. Wyrażam tutaj podobne zdanie, identyczne zdanie, że diabeł ma ostatnio bardzo mało czasu i dużo angażuje z własnych sił, żeby po prostu walczyć przeciwko osobom, które stoją przy prawdzie, którzy swoim życiem, no, jakie by nie było w świecie grzesznym, prawda, w świecie niedoskonałym, które...
Jest, rozumiemy, panie Ferdynandzie, bo już powtarzamy podobne słowa. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiamy gorąco i dajemy komuś jeszcze szansę z naszych słuchaczy za chwilę.
Bardzo dziękujemy, panie Ferdynandzie, za podzielenie się tym swoim doświadczeniem właśnie w tej poważnej materii. I te wypowiedzi pana Ferdynanda i te nasze doświadczenia jasno wskazują na to, że polską racją stanu, najwyższą, powinna być sprawa Boża. Czy to jest kwestia Kościoła w Polsce, czy państwa polskiego, czy nas osobiście, czy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wtedy, kiedy będzie panować w Kościele i w państwie Bóg jako ten najwyższy prawodawca i sędzia boski i zarazem właśnie ta sprawiedliwość najwyższa, boska, to tylko wtedy Polska może liczyć na sprawiedliwe rządy, czyli takie, które będą sprawować władzę w imieniu Boga, z całą świadomością i z całą odpowiedzialnością. I tylko wtedy wymiar sprawiedliwości w Polsce będzie działać sprawnie i też sprawiedliwie, tak dalece jak tylko to jest dla nas ludzi możliwe. I tylko wtedy największym przegranym w Polsce i na ziemi polskiej będzie diabeł. Bo on wygrywa tam, gdzie czy polityka, czy wymiar sprawiedliwości, czy jakikolwiek wymiar byśmy nie nadmienili naszego polskiego życia, wtedy, kiedy ktoś paktuje ze złem, czyli z kłamstwem, z nieprawdą, ze złem różnego rodzaju, z niesprawiedliwością, to oznacza, że wtedy nie realizujemy tej polskiej racji stanu par excellence, czyli nie prowadzimy w Polsce życia ukierunkowanego, zbudowanego i przeprowadzonego z Bogiem i ze względu na Boga.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł diecezji Płocki, szczęść Boże, księżom.
Witamy, panie Pawle.
Bardzo dziękuję za to ubogacanie naszej świadomości księdzu profesorowi. Ja chciałem swoją wypowiedź oprzeć o wydarzenia własnego życia. I na początku chciałem takie, powiedzmy, zdanie credo powiedzieć, że doświadczenie krzyża jest optymalnym, czy powiedzmy szczytowym doświadczeniem życia człowieka. I dlaczego optymalnym? Z takiej prostej przyczyny, że takie właśnie przesłanie przekazał nam Chrystus, a On jest początkiem i końcem wszystkiego i jest prawdą, więc poprzez przykład swojego życia przekazał nam prawdę. Jest na drodze krzyżowej Pana Jezusa osoba Cyrenejczyka, który niechętnie przyjmuje krzyż i on jest w takiej formie obrazem każdego człowieka, ale przekonuje się, co prawda przymuszony, ale może taki był Boży plan, żeby tak to wyglądało, że krzyż przyjęty staje się krzyżem chwalebnym. I ja poprzez wydarzenia własnego życia widzę, że ta prawda doznaje potwierdzenia. Wszystko to oczywiście rozgrywa się w obszarze wiary, którą rozumiem jako doświadczenie współpracy z mocą Boga i z Jego miłością. I ta moc okazuje się być mocą łaskawą, miłosierną, służebną, a nade wszystko uzdalniającą do trwania przy Bogu do końca. Doświadczam również tego, że przy takiej postawie bardzo aktywizuje się zło. I zło tak jakby chciało człowieka odwieźć z tego obszaru trwania przy Bogu, bo mówi tak, jeżeli ty doświadczasz tego, że Bóg cię umacnia, to On cię przygotowuje do jeszcze większych cierpień, do większego krzyża, którego może nie uniesiesz, chce mnie przestraszyć. Ale jednocześnie tutaj przy tym trwaniu towarzyszy człowiekowi Boże błogosławieństwo, które Pan Jezus wyraził w takiej formie: błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili. Można powiedzieć, że historia życia każdego człowieka jest sumą tego, czego można było uniknąć. A kiedy uniknąć? W tym momencie, kiedy byśmy podjęli właściwe decyzje. A właściwa decyzja to jest decyzja skonsultowana z Duchem Świętym. Jednocześnie uznająca prymat we wszystkim Chrystusa, bo jeśli jest taka Ewangelia o drzewie figowym, które Pan Jezus przeklął, to nie należy się zastanawiać nad tym, dlaczego to zrobił, bo z ludzkiego punktu widzenia jest to niewłaściwe. Tylko uznać, że skoro to zrobił Chrystus, to to jest właściwe, a jednocześnie chciał nas czegoś nauczyć przez to, że my po prostu mamy przynosić owoc w każdym czasie. Również inna przypowieść o Konkolu mówi nam, że Chrystus w jakimś stopniu akceptuje to, że w nasze życie się zakradło zło i pozwólcie obu rosnąć aż do żniw. Ale to nie znaczy, że my mamy, powiedzmy, chłodnym okiem czy, powiedzmy, beznamiętnym patrzeć na rozwijające się zło, tylko zamieniać to zło na dobro. A to się tylko właśnie może stać na krzyżu. Inaczej nie możemy zamienić zła na dobro, jak tylko na krzyżu. I to jest takie, powiedzmy, kolejne wskazanie Chrystusa. I w innym znowu miejscu, gdyby jest taka przypowieść o skarbie, to tutaj też się dowiadujemy, że tą osobą, która tą ziemię wykupiła, która oddała wszystko, jest Chrystus. Chrystus, bo tylko On oddał wszystko, a jednocześnie człowieka określił jako skarb. I ja jestem skarbem, ale każdy inny człowiek jest skarbem i to również jakby usposabia mnie do tego, żeby naśladując Chrystusa, w takim sensie, jak będę po prostu uzdolniony przez Boga, za tego człowieka również umierał. To są takie, powiedzmy, rady niepodważalne i no może bym na to...
Dziękujemy, panie Pawle.
Ja tak to rozumiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy panu za te rzeczywiście cenne uzupełnienia uwagi i doświadczenia własnego życia. Faktycznie w krzyżu, jeżeli człowiek chce poznać siebie, to faktycznie najlepszym doświadczeniem jest doświadczenie krzyża, bo wtedy on staje się źródłem poznania siebie. Tutaj już nie będziemy mieć żadnych iluzji co do siebie. Właśnie, bo tak, jeżeli człowiek nie doświadcza krzyża, a myśli o sobie, że on jest taki czy inny, to trzeba powiedzieć, że krzyż tak właśnie ukaże nam całą prawdę o nas samych. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że jeżeli chcesz poznać całą prawdę o sobie, to podejdź z najgłębszą szczerością do swojego krzyża. I on zarówno pokaże nam prawdę o nas samych, jak też i pokaże nam, ile, jak my jesteśmy mocni. To tak jak dzisiaj z ojcem dyrektorem Tadeuszem rozmawialiśmy sobie kilka słów i chodziło o to, jak się zachowa, powiedzmy, ten człowiek czy inny na swoim urzędzie. I ja przytoczyłem ojcu dyrektorowi taką wielką mądrość starego Arystotelesa, który powiedział bardzo prosto: dopiero urząd pokazuje męża. Czyli jeżeli ktoś nas pyta, jak się zachowa ten człowiek na tym urzędzie, a jak się ty sam zachowasz na tym urzędzie, to tylko możemy mu odpowiedzieć, że dopiero wtedy, jak będziemy podejmować, czy my, czy ten człowiek, czy każdy inny, pierwsze decyzje, dopiero wtedy nasze decyzje przy sprawowaniu danego urzędu ukażą nas takimi, jakimi my jesteśmy.
Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono.
Właśnie, i dlatego tutaj przyznaję rację naszemu bratu, że rzeczywiście krzyż jest optymalnym doświadczeniem człowieka. Faktycznie. Tutaj już każda iluzja pryska, nawet przed naszymi własnymi oczyma, kim my właściwie tak jesteśmy. I dlaczego krzyż wzmacnia nas? To jest też bardzo ciekawe, że z pozoru przeciwności naszego życia, one mają to w naturze, że osłabiają. Ale de facto, jak człowiek zrozumie ich głębię, to one uzdalniają, czyli wzmacniają człowieka. Przykład, ćwiczenie sportowca. Przecież najpierw ćwiczenie systematyczne, ono jest ciężarem, ono jest krzyżem dla sportowca. Ale w momencie, kiedy on staje do zawodów, jeżeli właściwie przeprowadził swój plan ćwiczeń, to on jest wyśmienitym piłkarzem, skoczkiem czy biegaczem. Po prostu dopiero wtedy okazuje się, kto jaką inwestycję poczynił w tym procesie ćwiczeń. A więc tak jak ćwiczenia wzmacniają sportowca, tak samo nie ma lepszego trenera, tak mówiąc językiem sportowym, najlepszym trenerem doskonałości człowieka jest, wydaje mi się, krzyż. I to ten nasz codzienny, który jest tak dopasowany do nas, żeby nas doprowadzić do niebiańskich doskonałości. Więc Pan Bóg dopuszcza tylko taki krzyż, który nas nie unicestwi, lecz poddźwignie. I tutaj rzeczywiście ta kwestia tego, czego można było uniknąć. Bo proszę zobaczyć, kto jest też tym, który nas ostrzega przed grożącymi niebezpieczeństwami. Skoro krzyż wiernie dźwigany, przeżywany, reflektowany, umiłowany jest optymalnym doświadczeniem człowieka, to także w tym sensie, że wyostrza nasze rozumienie prawdy i według mnie jest takim światłem do prawdy. I wtedy właśnie faktycznie człowiek im bardziej jest wydoskonalony, tym bardziej potrafi unikać tego, co nazywamy złem. A kwestia drzewa figowego, to tutaj Pan Jezus między innymi pedagogicznie podszedł do tej kwestii, żeby apostołom pokazać z jednej strony swoją wszechmoc, z drugiej strony także swoją sprawiedliwość, bo proszę zobaczyć, że skoro Pan Bóg jest twórcą drzewa przynoszącego owoce, to drzewo tak długo spełnia swoją misję, jak długo owocuje. I podobnie tutaj Pan Jezus chce nam powiedzieć, że tak jak jest czas życia, i tutaj błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko mówi o czasie tego życia, że ten czas jest czasem miłosierdzia Bożego. ale w momencie, kiedy będziemy schodzić z tego świata, to rozpocznie się czas sprawiedliwości, bo trzeba będzie całe życie nasze podsumować. I rzeczywiście Chrystus oddał wszystko, to On jest tym Panem i Zbawicielem, który nam całą swoją boskość i całe swoje człowieczeństwo ofiarował z nieskończonej miłości miłosiernej w celu doprowadzenia nas do nieba.
Zresztą, tak też kiedyś powiedział, tak jak w muzyce, że krzyżyki podnoszą, prawda, wartości muzyczne, że tak samo i życie człowieka te, chociaż no, wiemy, że nieraz jest ten krzyż ciężki i szczególnie chorzy, cierpiący, pytają się nas dlaczego, dzieci na przykład cierpią, nie? I albo gdzie był Bóg na przykład w czasie wojny, w obozie,
tak,
jednym czy drugim, a ktoś to odpowiedział pięknie, był właśnie tam, za drutami, prawda,
tak. A tylko ten nie doświadczył go w obozie czy w ciężkiej chorobie, kto po prostu nie chciał uzyskać tych boskich mocy dla przezwyciężenia tego krzyża.
I jeszcze kolejne telefony odbierzmy przed przerwą taką na modlitwę. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo, słuchamy Pani.
Bernadeta, jestem niewidoma.
Kłaniamy się.
Cały wieczór dzwonię do Was, bo chciałam rozmawiać i nie mogę się dodzwonić. I tylko na pamięć są numery brojlera.
Prosimy, słuchamy Panią. Jest Pani na antenie.
Szczęść Boże. Boże, chciałam po tej audycji powiedzieć, że co mi pozostało, to tylko Maryja, Jezus Chrystus. I tylko wierzę w to, że Pan Jezus nie da mi cięższego krzyża, jaki mogę udźwignąć. Ojcze, Boże, przecież ja się tak modlę. Ja już nie mogę chodzić do kościoła, bo chodzę na kulach. I teraz kiedyś. Nie mam żadnej rodziny. Mam 78 lat. Jestem dzieckiem wojny. I w tej chwili tracę wzrok. Odklejają mi się siatkówki i Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie chce mi zafinansować, a ja piszę, jestem poetką. Moje książki są w Lublińcu wydawane i w ogóle, ale tylko moja nadzieja w Maryi i w Jezusie. Bo Pan Jezus kiedyś powiedział tak, że jeśli będziesz wierzyła, to ja Cię uzdrowię. Tak jak nad tym jeziorem tego niewidomego, który nie mógł się obmyć. I tak głęboko wierzę, Ojcze. I tak się głęboko modlę. Ale ostatnio wpadłam w taki stres, że się boję, że coś złego sobie zrobię. Bo jeśli już telewizji nie oglądam, tylko Radio Maryja, jeśli się modlę, a nie będę mogła pisać, bo piszę bardzo dużo, same święte wiersze, to moi księża proboszcze potwierdzą. Jeżdżę na spotkanie, że ja się z pamięci uczę. Ale boję się. Boję się, jeśli mi ktoś nie pomoże wyjść z tego dołku, to takie myśli mi przychodzą, żeby się uśpić. Ale ksiądz proboszcz mi powiedział, to po co ty do Częstochowy na pieszo chodziłaś? Po co ty się tak modliłaś, jeśli ty tak myślisz? Ale ja się boję, bo jestem samiutka w domu od rana do świtu i do nocy. I ja po nocach czarnym mazakiem piszę. Ale wiem, że Maryja czuwa nade mną i Jezus. Tak. I pomogą.
Pani Bernadetto, myślę, że tak tutaj Pani coś powiemy, jakieś dobre słowo, bo cóż, no jest Pani w takim stanie, że ta samotność jest szczególna, bo to jeszcze, gdyby były dzieci, wnuki, no tak się stało w Pani życiu, że jest Pani samotna i to rzeczywiście ten krzyż wtedy jest cięższy, bo kiedy jest dzielony z innymi jakoś, no, na ile można, to chyba to inaczej wygląda. Chciałbym prosić o jakieś zdanie dla Pani? Słowo.
Droga Pani Bernardeto, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten kontakt tutaj z naszą tą rundą taką tych refleksji wokół krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tą nieskończoną, miłosierną miłością obejmuje każdego człowieka. I proszę w pierwszym rzędzie być pewną, że w każdym momencie istnienia Pani, niezależnie od tego wszystkiego, co pani Bernardeta pomyśli, co powie, co napisze. Zapewne wiele pięknych wierszy, ale proszę od tego nie uzależniać swojej i radości i szczęśliwości życia. Proszę i za jedyne źródło swojego spełnienia, szczęścia, błogosławieństwa uznać permanentną, stałą, nieprzerwaną przyjaźń z Panem Jezusem ukrzyżowanym. Proszę Go adorować swoimi troskami życia i tymi duchowymi, i tymi cielesnymi, i tymi troskami z widzeniem rzeczywistości. Proszę to wszystko i swoją samotność zawierzyć Panu Jezusowi, bo patrząc od strony Pana Boga, nigdy Pani Bernardeta nie jest sama, chyba żeby popełniła grzech śmiertelny. Ale z tego, co słyszymy, to Pani Bernardeta troszczy się od wielu swoich lat, od dzieciństwa, o Boże życie i proszę w nim trwać i w nim wszystko odnajdywać, i radość życia, i prawdę życia, i poezję życia, w przyjaźni z Chrystusem ukrzyżowanym wszystko Pani Bernardeta może doświadczyć, i całe szczęście nieba, i całe szczęście ziemi, i wszystko, czego Pani Bernardeta pragnie, to wszystko jest w Pani zasięgu, a może, czy z całą pewnością, w sercu i w duszy żyjącej sakramentalnie z Bogiem w Trójcy Świętej Jedyny. Proszę tylko myśleć, marzyć, żyć z Bogiem.
Tą pokusę uśpienia odrzucać, bo to by było przekreślenie tego, co Pani w życiu zrobiła, prawda?
Tak.
Teraz jak to wygląda? Koniec, wieńczy dzieło tak. Tutaj.
Bo droga Pani Bernardeto, człowiek ani nie jest tym, który wyznacza sobie początek życia, ani nikt z ludzi nie może sobie i drugiemu człowiekowi wyznaczyć granicy naszego ziemskiego bytowania. Dlatego proszę z całą swoją przepiękną miłością serca i duszy ofiarować się na nowo Chrystusowi ukrzyżowanemu i każdy moment Jemu zawierzać, czy będzie się Pani zdrowotnie lepiej czuć, czy gorzej. Proszę się w ogóle nie zamartwiać, tylko tak, powiedzmy, rzucić się w to morze miłości nieskończonej Boga Najwyższego.
Drodzy Państwo, i teraz jest czas na małą przerwę przeznaczoną na modlitwę i na serwis informacyjny. Będziemy zaraz temat kontynuować po północy. Zostanie jeszcze z nami ksiądz profesor Tadeusz Gus i temat dzisiaj wiodący nas, ale mówimy w szerokim takim świetle na temat naszej wiary, ale mamy temat Krzyż Jezusa Chrystusa, znakiem Bożego Miłosierdzia w myśli błogosławionego księdza Michała Sopoćki.